Jako, że jest to konferencja chrześcijańska, więc zacznijmy od modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że objawiłeś nam się w doskonały sposób w Chrystusie, w Twoim Synu. Dziękujemy Ci, że możemy teraz zwrócić się do Twojego słowa, aby w nim szukać Twojej mądrości dla naszego życia, dla naszych dzieci, abyśmy byli skuteczni w naszym wychowaniu, naszym rodzicielstwie, abyśmy przede wszystkim objawiali w naszych domach Twój charakter, jako naszego dobrego rodzica, dobrego ojca. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nas wyposażał, abyśmy to właśnie u Ciebie, u Twoich stóp szukali pouczenia, jeśli chodzi o prowadzenie w wierze nasze dzieci. Powierzamy również właśnie je Twojej opiece, Twojej łaskawości, Twojemu zmiłowaniu i dziękujemy Ci zarówno za Twoje chwalebne obietnice, jak i Twoje chwalebne pouczenia dotyczące przekazywania im mądrości, dotyczące naszego codziennego przykładu. Prosimy Cię, Panie, o to, byś błogosławił ten czas, abyśmy byli pouczeni, chętni do przyjęcia Twojej mądrości, wzajemnie się zachęcali też naszymi doświadczeniami. Niech to wszystko, Panie, służy Twojej chwale, chwale Twojego Królestwa. Amen. Usiądźmy. Kiedy przygotowywałem wykłady na dzisiejszą konferencję, to modliłem się słowami: Panie, jestem Ci wdzięczny, że mam tę możliwość, że w końcu będę mógł pouczyć przede wszystkim samego siebie na temat tego, jakim ojcem, jakim rodzicem Ty, Panie, chcesz mnie widzieć. Przyznam, że troszeczkę też miałem takie wahania, zastanawiałem się, czy trochę nie poczekać z tymi wykładami, aż będę jeszcze starszy, aż odchowam swoje dzieci i będę mógł podzielić się z Wami doświadczeniem człowieka, który może powiedzieć: a, odchowałem, wychowałem swoje dzieci. Ale stwierdziłem, że no, chyba nie ma sensu czekać. I mimo, że brakuje mi wiele do doskonałości, to podzielę się z Wami tym, czego Bóg wciąż uczy mnie w tym względzie. Także będę mówił z perspektywy człowieka, który wychowuje dzieci, a nie tego, który wychował dzieci. Co myślę, że też jest w tym jakaś korzyść, ponieważ to stawia mnie też w takim, właściwie jednym z Was, ponieważ zmagam się z tymi samymi problemami, co Wy, pewnie popełniam te same błędy, co Wy. I co najważniejsze, myślę, że no, wierzę, że łączy nas to samo pragnienie podążania za Bożym pouczeniem, za Bożą mądrością w temacie wychowania dzieci. Warto zacząć jednak od pytania, czy w ogóle jest sens. Czy w ogóle jest sens mówić o czymś takim jak chrześcijańskie wychowanie czy chrześcijańska edukacja? Czy nie możemy po prostu zostawić dzieci, że tak powiem, w spokoju? Czy nie możemy zostawić dzieci ich naturalnym skłonnościom? Tak, to jest współczesne dążenie tak zwanej antypedagogiki, pedagogów alternatywnych, żebyśmy zostawili dzieci ich naturalnym skłonnościom, dlatego że z natury, wedle humanistycznej pedagogiki, dziecko jest po prostu białą, niezapisaną kartą i dlatego naszym zadaniem jako rodziców jest wzmacniać ich naturalne tendencje, ich naturalne skłonności, ich naturalne dążenia. Powinniśmy być raczej ich pomocnikami, którzy stoją obok nich, niż wychowawcami, którzy na przykład wydają im polecenia. Nie wydawajmy im poleceń, nie pouczajmy, raczej sugerujmy, raczej pytajmy, raczej wzmacniajmy ich naturalne pragnienia. Słuchajcie, zwracając się do Bożej mądrości, mówiąc wprost, jest to prosta droga do piekła. Jest to prosta droga do zatracenia. Dlaczego? Dlatego, że pierwszym problemem, jeśli chodzi o nasze dzieci, jest grzech. Czyli przychodzimy na świat, tak jak mówi Boże Słowo, Boża Mądrość, nie jako biała, niezapisana karta, ale jako karta jak najbardziej czarna. Jako ci, którzy od samego poczęcia jesteśmy grzeszni. Dlatego jednym z pierwszych słów, które uczy się dziecko, i to wcale bez naszej pomocy, jest słowo nie. Jest Psalm 51. Oto urodziłem się w przewinieniu. Urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja, mówi Dawid. I bynajmniej nie chodzi o to, że samo poczęcie, samo fizyczne współżycie jest grzechem. Raczej chodzi o to, że Dawid wyznaje: od samego poczęcia jestem grzesznikiem. Przychodzimy na świat jako grzesznicy, dlatego grzeszymy. Stąd potrzeba zrozumienia celu. Od samego początku musimy mieć cel, jeśli chodzi o nasze wychowanie, czy wychowanie naszych dzieci. Po pierwsze, zbawienie dzieci. Po drugie, uświęcenie dzieci. I po trzecie, prowadzenie ich ku dojrzałości w Chrystusie. Jako rodzic, idąc za pouczeniem Pisma Świętego, staram się pamiętać o takich trzech aspektach wychowania. Wokół nich dzisiejsza konferencja będzie się, że tak powiem, kręciła. Po pierwsze, formalne pouczenie, czyli przekazywanie dzieciom instrukcji, można powiedzieć. Nie lubimy tego słowa, ale tak to wygląda. Pouczenie. Po drugie, modlitwa. Powinniśmy regularnie modlić się, często modlić się o nasze dzieci. I po trzecie, i o tym będzie ostatni wykład, własny przykład. Czyli muszę pamiętać, że swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, nawet bez jakiegokolwiek słowa, czy chociażby poprzez ton, w jaki zwracam się do, nie wiem, moich dzieci, mojej żony, przyjaciół, nieprzyjaciół, daję przykład albo antyprzykład. Albo mówię swoim postępowaniem prawdę o tym, jaki jest Chrystus, albo mówię kłamstwo. Czyli na podstawie mojego zachowania dziecko uczy się, jaki jest Bóg i albo słowo czy określenie Bóg Ojciec kojarzy im się dobrze, patrząc na moje zachowanie jako na rodzica, albo źle, albo negatywnie. Jak więc uczyć dziecko wiary? Jak więc prowadzić ku dojrzałości? Jak więc prowadzić dziecko do uświęcenia? Czyli powiemy na tym wykładzie o uczniostwie naszych dzieci w naszych domach. Zacznijmy od fundamentów. Musimy zbudować właściwy fundament, żeby na nim budować. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 6:4. Piąta Mojżeszowa, 6:4. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Wiele można mówić na temat tego wersetu, czy tych wersetów, tego fragmentu, ale zwrócę uwagę tutaj na trzy rzeczy, na potrzeby też naszego tematu dzisiejszej konferencji. Po pierwsze, instrukcje dla dzieci ludu Bożego w Starym Przymierzu są instrukcjami dla dzieci ludu Bożego w Nowym Przymierzu. Czyli nie mówimy tutaj o zmianie pedagogiki między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Ona jest ta sama i słusznie na konferencjach chrześcijańskich wszelkiego rodzaju, jakiejkolwiek denominacji chrześcijańskiej, chociażby te słowa, które teraz czytaliśmy, są przekazywane jako pouczenie dla kogo? Dla nas, dla chrześcijańskich rodziców. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg traktuje tak samo dzieci w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Ta Boża pedagogika dotycząca Bożego potomstwa jest ta sama. Czyli Bóg traktuje dzieci chrześcijan jako swoje dzieci i to jest, zobaczcie, fundament i kontekst wszelkich biblijnych pouczeń dotyczących wychowania. Czyli Bóg nie nakazuje nam wychowywać nasze dzieci jako Jego wrogów, ale jako Jego własność. To jest pierwszy punkt założenia, czy pierwsze założenie. Po drugie, kiedy mówimy o edukacji chrześcijańskiej, to zgodnie z tym fragmentem nie mówimy o czymś, co odbywa się między godziną 8 a 15. To jest coś, co ma miejsce przez całą dobę. Bóg mówi, kiedy wstajesz, kiedy kładziesz się, przywiążesz moje słowo na czoło, na ręce, czyli zarówno umysł, jak i czyny, mają być kształtowane przez Boże Słowo. Czyli chrześcijańska edukacja jest formacją przez całą dobę, a nie informacją do głowy, wtłaczaną między godziną 8 a 15, czyli w czasie zajęć lekcyjnych w szkole. I po trzecie, zwróćcie uwagę, komu jest przekazana ta odpowiedzialność. Do kogo Bóg kieruje te słowa? W pierwszej kolejności są to słowa do rodziców. Czyli zwróćcie uwagę, to nie lewici, to nie kapłani, to nie nauczyciele, mówiąc teraz, przenosząc to na naszą sytuację, to nie nauczyciele szkółki, to nie starsi są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Oczywiście oni pełnią funkcję wspomagającą nas, jako rodziców, w wychowaniu, ale w pierwszej kolejności wszelkie pouczenia dotyczące edukacji i wychowania są skierowane właśnie do rodziców. Czyli jest miejsce oczywiście kościoła w tym wszystkim, ale nie w miejsce naszych powołań rodzicielskich. Fragment z Nowego Testamentu, Efezjan 6:4. List do Efezjan 6:4. Efezjan 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Biblia mówi, że rodzice, ten werset mówi, że w szczególności ojcowie są kluczem, są esencją edukacji własnych dzieci. I ten werset mówi o konieczności chrześcijańskiego wychowania i chrześcijańskiej edukacji właśnie w kontekście rodzinnego domu. Zwróćmy uwagę, to jest nałożone na rodziców. I teraz, żebyśmy mogli uczyć dzieci chrześcijańskiego myślenia, sami musimy się go uczyć. Tak? Od tego musimy zacząć, od inwestowania w siebie, od szukania pouczenia dla nas w Słowie Bożym, w kontekście Kościoła, w którym wzrastamy, w kontekście słuchania mądrości innych, czytania i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że bardzo często w tych względach, o których mówimy, jesteśmy zbyt wyluzowani. Może nie my, bo wasza obecność tutaj świadczy o tym, że nie jesteście w takim negatywnym sensie wyluzowani, ale czasami rodzice są wyluzowani. Sądzimy bowiem, że skoro zbawienie dzieci, zbawienie dorosłych jest dziełem Ducha Świętego, co jest prawdą jak najbardziej, to w takim razie my możemy sobie odpuścić. To my możemy jedynie czekać, aż Duch Święty ich pochwyci. Jak dziecko poczuje to coś, co my kiedyś poczuliśmy podczas naszego nawrócenia, no to będzie zbawione. Do tego czasu nie chcę naciskać, nie chcę go zniechęcić, wolę poczekać, niech samo pozna świat, niech samo pozna głębokość własnego grzechu, niech pozna, czym jest oddalenie od Chrystusa. I kiedy poczuje to, co my kiedyś, albo syn marnotrawny, kiedy odszedł od domu ojca, no to samo powróci. Ja mogę jedynie czekać, ja mogę jedynie sugerować, ja mogę jedynie się modlić, mogę wskazywać możliwości, ale nic więcej. Słuchajcie, nie tak to ma wyglądać zgodnie z Bożym pouczeniem. Dlatego, że zgodnie z Bożą mądrością Chrystus nie jest opcją, ale Chrystus jest prawdą. Tak jak prawdą jest na przykład powietrze. Zwróćmy uwagę, że jest różnica między tym, jak mówimy o opcjach i prawdopodobieństwach, a jak mówimy o prawdzie. Tak? Mówiąc o prawdzie, nie mówimy wybierz, czy to jest prawdą. Nie mówimy na przykład zdecyduj, czy powietrze istnieje. Zdecyduj, czy E równa się MC kwadrat. Zdecyduj, czy 3 razy 3 równa się 9. Zdecyduj, czy stolicą Polski jest Warszawa. Nie, mówimy raczej, słuchaj, bez powietrza nie byłbyś w stanie nawet oddychać. Dzieci nie powinny pamiętać dnia, kiedy nie wierzyły w istnienie powietrza. To jest oczywiste, po prostu żyją. Ono jest wszędzie wokół nich. I tak samo jest z Chrystusem. Chrystus jest naszym powietrzem. Nie możemy uczyć dzieci o Chrystusie tak, jakby Jego istnienie, Jego dzieło na krzyżu, Jego zmartwychwstanie było niepewne albo zależne ostatecznie od decyzji naszych dzieci. Od początku powinniśmy wskazywać na Chrystusa, tak jak na powietrze, jako na oczywistość, bez której nie ma życia, nie ma zbawienia, nie ma życia, nie ma radości. Tak? Na tym polega chrześcijańska edukacja. Świat jest nieracjonalny, jeżeli nie ma w nim Chrystusa. I głupotą, mówi psalmista, jest odrzucanie Jego istnienia i miłości, tak jak głupotą jest odrzucanie istnienia powietrza. Także nie mówimy, podejmij decyzję, czy powietrze istnieje, czy wierzysz w powietrze. Jako tata nie mówię na przykład, podejmij decyzję, czy mama istnieje i czy powinieneś kochać mamę. Dziecko od początku uczy się prawdy o tym, kto jest jego mamą, kto jest jego tatą, że powinno kochać i słuchać rodziców. To jest rzecz oczywista, przynajmniej powinna być, jeśli chodzi o nasze pouczenie dzieci. Powinna być oczywista od samego początku. Nie czekamy z tym, aż zdecyduje o tych rzeczach w jakimś wieku. I na tej samej zasadzie nie powinniśmy mówić, przynajmniej kiedy zwracamy się do Pisma. Nie powinniśmy mówić, czy pouczać nasze dzieci na zasadzie podejmij decyzję, czy Jezus istnieje, czy jest Panem. Nie, mówimy, słuchaj, Jezus jest Panem. I dzieci powinny wzrastać w tej prawdzie od maleńkości, od najwcześniejszych lat, odkąd pojawiły się na świecie. Chrystus stworzył słońce, Chrystus stworzył gwiazdy, stworzył księżyc, niebo. Bez Boga nie ma życia. Mówimy, mama daje ci jedzenie, ubiera cię. Tak? To są oczywiste prawdy, których dziecko powinno słyszeć od najwcześniejszych chwil życia. Podajemy te prawdy w trybie oznajmującym, nie pytającym, nie przypuszczającym. Nie pytamy, czy się z tym zgadzasz, że to jest twoja mama, czy się zgadzasz, że Jezus jest Panem, czy się zgadzasz, że powietrze istnieje. Nigdy nie zapytałem mojego dziecka, kiedy podjąłeś decyzję, że to jednak ja jestem twoim ojcem. Abraham nigdy nie pytał Izaaka, słuchaj Izaaku, czy zgadzasz się, że Jahwe istnieje? Podjąłeś taką decyzję, że Jahwe istnieje? Jakub nigdy nie pytał Józefa, podjąłeś decyzję, czy Jahwe istnieje? Słuchajcie, to była prawda, w której oni żyli od najwcześniejszych chwil życia, tak jak Dawid wyznaje. Od maleńkości, ty Panie jesteś moim Bogiem. Od niemowlęcych chwil. Jeżeli pokazujemy Boga jako opcję, to słuchajcie, uczymy dzieci, że Bóg jest opcją. I dziecko traktuje Boga jako opcję, nie jako prawdę. Ktoś dużo mądrzejszy ode mnie powiedział, że idąc za pouczeniami Pisma, powinniśmy wychowywać dzieci tak, żeby nie pamiętały dnia, w którym nie kochały Jezusa. I oczywiście Bóg zbawia w suwerenny sposób. Może powołać do wiary dziecko w wieku, nie wiem, 10 lat. Ale słuchajcie, mówimy tu o naszych odpowiedzialnościach, a nie o tym, kiedy Bóg może powołać do wiary nasze dzieci. On może to zrobić, kiedy chce. Ale mówimy tu o tym, jak my, jako rodzice, powinniśmy prowadzić je do Chrystusa. Czyli Bóg zbawia jak chce, ale czyni to poprzez ustanowione przez siebie środki i narzędzia. W przypadku naszych dzieci to jest po prostu głoszenie im słowa, głoszenie im Ewangelii, praktyczne uczniostwo w kontekście wierzącej rodziny. I to my, wierzący rodzice, jesteśmy tym kontekstem, w którym Bóg upodobał sobie zbawić nasze potomstwo. Dlatego świadectwo dziecka, na przykład takie. Od maleńkości słuchałem o Chrystusie, od moich rodziców i odkąd pamiętam, zawsze mu ufałem. Słuchajcie, takie świadectwo jest wspaniałym świadectwem Bożej dobroci, Bożej wierności i też naszej wierności. Mamy obietnicę od prawdomównego Boga. W Księdze Przypowieści Salomona 22:6 mamy takie słowo. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowuj dziecka czy syna odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Czyli zwróćmy uwagę, mamy obietnicę, ale mamy też naszą odpowiedzialność. Na tych dwóch rzeczach musi opierać się nasza praca jako rodziców. Boże obietnice, tak? Jeżeli będziesz wychowywał dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, nie zejdzie z niej nawet w starości. Tych obietnic w Piśmie Świętym jest o wiele więcej. Czyli obietnicy, ale też nasz wysiłek. Jeżeli podejmiemy wysiłek wychowania, zachowując się tak, jakby Bożych obietnic nie było, albo nie wierząc Bożym obietnicom, to po prostu działamy w niewierze. To jest takie zwykłe działactwo, które może nawet czasami przypominać legalizm. Jeżeli natomiast wierzymy tylko Bożym obietnicom, ale nic nie robimy, no to się rozczarujemy, bo dziedzicami obietnic są ci, którzy są im wierni. Także pamiętajcie, mówimy tutaj cały czas o chrześcijańskim edukacji, chrześcijańskim wychowaniu. Celem edukacji, chrześcijańskiej edukacji, nie powinno być ostatecznie, tak jak czasami myślimy, na przykład uspołecznienie dzieci. O tym też może w dyskusji ktoś będzie chciał zapytać. Ale to nie jest ostateczny cel. Uspołecznienie albo przystosowanie naszych dzieci do życia w świecie. Wychowanie tak, żeby mogły znaleźć dobrze płatną pracę. Nie chodzi jedynie o to, żeby dzieci nawet jakoś przeżyły w tym świecie, który jest im wrogi czy wrogi Bogu. Nie chodzi o to, żeby w przyszłości były tak zwanymi porządnymi ludźmi. Chrześcijańska edukacja nie jest okrzczoną odmianą świeckiej edukacji. Nie możemy się zadowalać pobożnymi nazwami. Nie możemy się zadowalać nawet modlitwami przed posiłkiem. Nie chodzi nawet o to, że jesteśmy przeciwko aborcji czy ewolucji. Tak? Chodzi po prostu o nasze kompleksowe myślenie, o kompleksową formację. Powinniśmy uczyć nasze dzieci, że świat nie jest spójny, jeżeli nie ma w nim Chrystusa. Czyli nie powinniśmy pomagać naszym dzieciom w nadawaniu sensu jakimkolwiek rzeczom, jeżeli nie ma w nim czy w tych rzeczach Chrystusa, bo to oznaczałoby, że Chrystus jest niepotrzebny, żeby zaistniały prawa fizyki, matematyki, przyroda, rozmnażanie, cokolwiek. Pomyślmy, który ojciec, która mama, kochający swoją rodzinę, pozwoliłaby czy pozwoliłby na swobodne wchodzenie do jego domu nieznanym ludziom, którzy by sobie zasiedli na sofie i wygłaszali swoje ideologie. I oczywiście nikt z nas by na to nie pozwolił, ale czasami tak robimy, pozwalając wchodzić do naszych domów różnym intruzom poprzez drukowane magazyny czy fale eteru. I myślimy, to jest rozrywka, to jest neutralne. I oczywiście to jest bzdura. Jakiś czas temu moja mama, czasami moje dzieci lubią przez telefon porozmawiać z moją mamą, no i po każdej rozmowie właściwie. Moja córka mówi, ale babcia mówi, że czy oglądałem Must Be The Music na Polsacie, że jest jakiś tam fajny wokalista, czy mogłabym obejrzeć Must Be The Music? No i tak, powiedziałem, oczywiście możemy obejrzeć, tylko że ja obejrzę ten program z tobą i porozmawiamy, co jest fajnego, co jest niefajnego, co jest promocją piękna, co jest promocją brzydoty, co przekazuje czy promuje chrześcijańskie wartości, jeśli chodzi o sztukę czy muzykę, a co antychrześcijańskie. Jeżeli bym to odpuścił, mówiąc, tak możesz, to jest rozrywka, to jest neutralne, ani bym się spostrzegł, a dziecko byłoby nasiąknięte sposobem myślenia, które jest obce Biblii. I czasami to robimy i myślimy wówczas, ale wiecie co, ja to sobie potem podkręcam. Jeżeli nasiąknęło czymś niebiblijnym, ja to sobie podkręcam. Po pierwsze, podkręcasz lub nie podkręcasz, tego nie wiesz. Po drugie, pamiętajcie, że waszą rolą, naszą rolą jako rodziców nie jest reagowanie. Pierwszą naszą rolą jest wpływanie, jest kształtowanie. Nie mamy czekać na ofensywę obcych Biblii światopoglądów. Pismo Święte mówi, że Kościół, że wierzący grają w ataku. To bramy piekielne grają w obronie i Biblia mówi, i bramy piekielne nie przemogą zwycięskiego pochodu Kościoła, wierzących. Jezus obiecuje, że Ewangelia przemoże Królestwo Ciemności, czyli myśląc o naszej roli jesteśmy raczej jak Messi, jak Ronaldo. Inicjuj, konstruuj, nie reaguj, nie grasz w obronie, grasz w ataku. Biblia mówi, że nasze dzieci są jak strzały w kołczanie. Psalm 127, werset 3. Psalm 127, werset 3. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Zwróćcie uwagę, strzały, nasze dzieci są strzałami. Strzały to broń ofensywna, to jest po pierwsze. Po drugie, strzały nie występują w naturze. Nie zerwiesz strzał z drzewa. Musisz, z drzewa to najwyżej zerwiemy patyki. Musimy je ostrugać, żeby zrobić strzały. Musimy to zrobić dobrze, starannie, jeżeli chcemy, żeby były ostrymi strzałami, które zdobywają pozycję wroga. Dzieci nasze są jak strzały, które w przyszłości mają strzelać w świecie, zdobywać go. Są po naszej stronie, są naszą bronią. A nie przedstawicielami naszego wroga, które przesiaduje w naszej bazie, w naszym obozie. Są w kołczanie, są gotowe do zdobywania, nie są jakimiś niewidzialnymi strzałami w sercu i to wskazuje też na nasz kierunek, jeśli chodzi o naszą pedagogikę, nasze wychowanie jako rodziców. Celem wychowania nie jest przetrwanie naszych dzieci we wrogim świecie, celem jest przekształcanie świata, otoczenia, w którym Bóg ich powoła, społeczeństwa, kultury, kościoła i tak dalej. Jezus mówił, czyńcie uczniami wszystkie narody. Wszystkie narody. I nie miał nic innego jak właśnie narody. Tak, tu jest to słowo narody. Nie czyńcie uczniami parę jednostek, ale czyńcie uczniami wszystkie narody. I mamy wyposażać nasze dzieci właśnie do tego zadania. Także tak jak wspominałem, edukacja naszych dzieci nie jest neutralna. I to bez względu na to, czy mówimy o edukacji szkolnej, czy mówimy o edukacji w domu, czy w jakikolwiek inny sposób. Ale pamiętajcie, w związku z tym nie możemy teraz z patyka, czy Jeżeli chcemy z patyka zrobić strzałę, to nie możemy powiedzieć, a nieważne kto i jak będzie te patyczki ostrzył. Jeżeli chcemy mieć naprawdę porządne strzały, to nie może to robić byle kto, byle jakim narzędziem. Jeden z pedagogów powiedział, każdy, kto ignoruje w swoim nauczaniu, w wychowaniu, w edukacji Chrystusa, uczy dzieci ignorować Chrystusa w rzeczywistości, w której one żyją. Chesterton powiedział, każdy rodzaj edukacji prezentuje określoną filozofię, jeżeli nie przez dogmat, to przez sugestie, implikacje czy atmosferę. Nie ma neutralności, dlatego ważne jest to, kto uczy, jak uczy, jakimi narzędziami uczy. Pismo Święte o tym wszystkim mówi. Także każdy rodzaj edukacji, każdy rodzaj wychowania jest po prostu wychowaniem czy edukacją o charakterze światopoglądowym. Kiedy Biblia mówi o edukacji, używa greckiego słowa paideia i to słowo odnosi się do całościowego, kompleksowego kształcenia, do wiedzy, do charakteru, do wiary, do myślenia. Tak, dzisiaj myślimy, że pojęcie edukacji to jest coś, co ma miejsce w określonych godzinach, tak jak wspominałem, 8-14, ale greckie paideia, które mówi o wychowaniu i prowadzeniu do Chrystusa naszych dzieci, odnosi się do wszystkiego, do muzyki, rozrywki, sportu, odżywiania, liczenia, uczenia przyjaźni, więzi, gramatyki, odpoczynku, wiary, religii, historii. To jest słowo, które opisuje w kompleksowy sposób kształcenie dziecka. Także biblijna edukacja właśnie polega, tak jak wspominałem wcześniej, na formowaniu, a nie jedynie na informowaniu. I zwróćmy uwagę, że my chrześcijanie bardzo często jednak lubimy mówić o wojnie kultur. Że współczesna kultura stoi w opozycji do chrześcijańskiej kultury. Ale nie wiem, czy zadawaliście sobie pytanie, ale co to jest chrześcijańska kultura? Gdzie ją mamy? Jak ją kształtujemy? Posyłając dziecko, na przykład, nie wiem, na 40 godzin w tygodniu do szkoły i jedną godzinę w tygodniu na szkółkę biblijną. Nie wiem, to jest kształtowanie chrześcijańskiej kultury. Zwróćmy uwagę, nie możemy mówić o bitwie czołgów, jeżeli nie mamy czołgów. Nie możemy mówić o wojnie niszczycieli, jeżeli nie mamy statków. Nie możemy mówić o wojnie kultur, jeżeli nie zależy nam na kształtowaniu kultury opartej na biblijnych fundamentach. Nie możemy mówić o ścieraniu się kultur, kultury antybożej i kultury bożej, jeżeli jesteśmy zainteresowani jedynie ucieczką. I czasami nasza rola jako rodziców, nie wiem, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, myślimy, że sprowadza się do tego. Poprowadzić dziecko do decyzji, niech chroni się przed światem, żeby się czasami nie zabrudziło i czeka na powtórne przyjście Jezusa. Nie tak Biblia przedstawia naszą rolę i w ogóle nie tak przedstawia świat. Świat nie jest tonącym Titanikiem, tak jak go niektórzy widzą i sądzą, że a to nie ma sensu dbać, żeby jeszcze polerować tutaj pokład, skoro ten statek za chwilę utonie. To co ja mam tutaj myśleć o pokoleniowo, o kształtowaniu kultury, o wpływaniu na edukację, na sztukę, na politykę, na prawo. Nie, świat nie jest tonącym Titanikiem. Biblia raczej przyrównuje go do ogrodu. Świat jest Bożym ogrodem, jest Bożym domem, który mamy uprawiać, odchwaszczać niekiedy, pielęgnować. I to jest żmudna praca, która trwa latami, jeśli chodzi o naszą rolę jako rodziców, ale myśląc też przyszłościowo, trwa pokoleniami. Marcin Luther powiedział, że gdyby wiedział, że jutro będzie koniec świata, to dzisiaj zasadziłby jabłoń. Innymi słowy, jego wiedza na temat końca świata w niczym nie zmieniłaby jego powołania, które ma do wykonania. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci przyczyniały się do czynienia ziemi poddanej, tak jak mówi mandat kulturowy w Księdze Rodzaju, no to musimy zacząć po prostu od chrześcijańskiej edukacji, chrześcijańskiego wychowania. Także nie pozbawiajmy, i wierzę, że tak jak tu jesteśmy, nie chcemy tego robić, nie pozbawiajmy naszych dzieci tego, co być może sami utraciliśmy jako dzieci, jeśli chodzi właśnie o edukację, chrześcijańską edukację. Także nie możemy mówić, że dobrą jest sytuacja, kiedy dziecko ma na przykład jednego nauczyciela chrześcijanina i 10, o których nie macie pojęcia, w co wierzą i co w związku z tym przekazują. Tak, pamiętajcie, nie ma neutralnej edukacji. Musimy dbać o to, żeby patrzyły na świat jako na Boży dom, który diabeł, owszem, próbuje zawłaszczyć, ale jest to Boża posiadłość. Jeżeli ty nie będziesz ich tego uczył, że świat jest Bożym domem i jak w związku z tym powinny na niego patrzeć, to ktoś inny nauczy ich czegoś przeciwnego. Tak? Jeżeli nie nauczysz dziecka, że umarli mogą powstawać z martwych, no to ktoś inny nauczy je, że takie rzeczy się po prostu w świecie nie zdarzają, że to jest po prostu niemożliwe, że są to starożytne baśnie. Jeżeli nie nauczysz dziecka, że Bóg wyprowadził naszych ojców z Egiptu, to ktoś inny nauczy je, że nasi ojcowie zeszli z drzew gdzieś w Afryce. Jeżeli ty nie nauczysz dziecka, że małżeństwo jest miłosnym przymierzem mężczyzny i kobiety, to wówczas ktoś inny nauczy je, że małżeństwo to jest jakaś społeczna umowa i kiedy czasy się zmieniają, tak samo umowy mogą się zmieniać, dlatego można majstrować przy tym, między jakimi płciami małżeństwo może być zawarte, a nawet między iloma osobami. To jest nasze zadanie jako rodziców. I teraz, żeby trochę nas odstresować, to nie jest tak, że jako rodzice potrafimy robić wszystko lepiej niż osoby spoza rodziny. Tak? Większość z nas, nie wiem, czy ktoś w ogóle tutaj na tej sali, potrafi na przykład przeprowadzić operację mózgu w salonie. No raczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale chodzi o jedną rzecz. Żebyśmy nie abdykowali z naszych ról. Róbmy, co możemy, żeby nasze dzieci spoglądały na świat oczyma Chrystusa, Bożego Słowa, Pisma Świętego. A nie, aby bunkrowały się w murach Kościoła przed wpływem świata. Nie, to świat ma się, że tak powiem, kłopotać tym, że chrześcijanie są obecni w kulturze i rozwalają jakieś utarte, grzeszne schematy życia i myślenia. Pamiętajcie, wasze dzieci to są Messi i Ronaldo. To obrona ma drżeć. To świat ma drżeć przed ich obecnością. I Duch Święty obdarza nas mocą, narzędziami, zdolnościami, żebyśmy podołali w tym zadaniu, jakim jest właśnie chrześcijańska edukacja i chrześcijańskie wychowanie. Bóg nie pozostawił nas samych. W Bożych zamierzeniach mamy trzy rodzaje rządów ustanowionych właśnie przez Niego. Trzy rodzaje rządów czy instytucji w świecie. Po pierwsze rodzina, po drugie Kościół, po trzecie państwo. I teraz, jeżeli chcemy zrozumieć naszą rolę jako rodziców, musimy zrozumieć, jakie są kompetencje dane od Boga każdej z tych trzech instytucji. W Bożych zamierzeniach to rodzina jest ministerstwem zdrowia, edukacji i opieki społecznej. To są trzy główne zadania rodziny. Państwo jest ministerstwem sprawiedliwości, czyli ochrony obywateli, karania przestępców. Kościół jest ministerstwem słowa i sakramentów. Wszystkie te trzy instytucje znajdują się pod panowaniem jednego króla, Jezusa Chrystusa. Czyli zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że Chrystus jest panem tylko jednej z tych trzech instytucji, czyli Kościoła. Nie, jest panem wszystkich. Abraham Kuyper, reformowany teolog, który był premierem Holandii na początku XX wieku, podczas wystąpienia na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie powiedział, że nie ma ani jednego metra kwadratowego w każdej sferze naszej egzystencji, nad którą Chrystus, który jest suwerenem ponad wszystkim, nie wołałby moje. Nie ma metra kwadratowego w każdej sferze naszej egzystencji, nad którą Chrystus, który jest suwerenem ponad wszystkim, nie wołałby moje. Pamiętajcie, nasze dzieci należą do Chrystusa, a nie do Cezara, tak jak dzisiaj się czasami myśli albo spotyka. Pamiętacie tą historię, kiedy faryzeusze chcieli przyłapać Jezusa na jakimś słowie i zadali mu pytanie, czy wolno płacić podatki Cezarowi? I pamiętacie odpowiedź naszego Pana. Poprosił, żeby pokazali mu monetę i zapytał, czyja jest podobizna na tej monecie. No i była tam podobizna Cezara. Konkluzja naszego Pana była taka, że uzasadnionym jest dawać Cezarowi to, co należy do niego. Ale zwróćmy uwagę, że ten wniosek nasz Pan wygłosił po tym, jak wskazał na podobiznę Cezara na monecie. Ale nie zatrzymał się na tym. Powiedział także, że Bogu powinniśmy oddawać to, co boskie. I tak jak Cezar miał swój wizerunek na monecie, dlatego podatki należy oddawać jemu, tak Bóg ma swój wizerunek na... No właśnie, na czym ma Bóg swój wizerunek? Czyli co należy do Boga, co z kolei nie należy do Cezara? No i odpowiedź jest taka, że to, co nosi wizerunek Boga, to należy do Niego. To dotyczy naszych dzieci. Bóg uczynił nas, Bóg uczynił swoje dzieci, nasze dzieci na swój obraz. Nosimy Jego wizerunek na sobie. Do tego Bóg nie pozwolił oddawać tego, co należy do Niego, a więc dzieci, Cezarowi. Nie możemy scedować naszych odpowiedzialności za wychowanie, na przykład na Cezara, na państwo, na rząd. To jest nasza odpowiedzialność. Wychowujemy dzieci nie po to, znowu jeszcze taka myśl, żeby były naszymi takimi żywymi przytulankami, takimi substytutami maskotek, których może nie mieliśmy albo które chcemy mieć w dorosłym życiu. Wychowujemy je zgodnie z listem do Efezjan dla Pana, dla Chrystusa. Dlaczego? Bo należą do Chrystusa. I to jest cel wychowania, żeby swoim życiem, myśleniem oddawały chwały Bogu i szerzyły Jego królestwo w świecie. I teraz, jak w praktyce powinno się to odbywać, jeśli chodzi o przekazywanie instrukcji na temat Chrystusa czy Ewangelii na co dzień? I kiedy mówimy o chrześcijańskiej edukacji, to mam na myśli tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, i tutaj Jarek Pietrzak o tym powie trochę więcej, to jest zapewnienie dziecku, nazwalibyśmy to formalnej edukacji, która uczy je chrześcijańskich postaw wobec bliźnich, patrzenia na świat oczami chrześcijanina. I to bez względu na to, czy mówimy o języku polskim, biologii, historii. Ważne, żeby nasze dzieci uczyły się właśnie widzieć, że żyją w Bożym świecie i muszą patrzeć na niego oczami Pisma Świętego. I mam świadomość oczywiście, że nasze sytuacje rodzinne, ekonomiczne są różne, jesteśmy też różnie obdarowani, ale pamiętając o tym, naprawdę zachęcałbym was, żebyście myśleli w kategoriach zapewnienia dziecku edukacji na wskroś chrześcijańskiej, czy to poprzez chrześcijańską szkołę, czy to poprzez homeschooling, czyli uczenie domowo. Czyli to jest ten pierwszy aspekt edukacji. Nazywa się to w polskim prawie realizacja obowiązku szkolnego. Idealną sytuacją jest, gdy jest realizowany, czy to w placówce chrześcijańskiej, czy, jeżeli to jest niemożliwe, w chrześcijańskim domu w ramach edukacji domowej. Ale nie na tym będę się skupiał, o tym powie Jarek Pietrzak. Powiem trochę więcej o tym drugim aspekcie edukacji. Dlatego, że poza formalnym aspektem edukacji mamy również edukację chrześcijańską. Nasze dzieci uczymy domowo, mamy trójkę dzieci, wszystkie są uczone w trybie homeschoolingu, formalnie są uczniami chrześcijańskiej szkoły Króla Dawida właśnie w Poznaniu, z którą współpracujemy. W taki sposób realizują tak zwany obowiązek szkolny, ale oprócz tego wraz z Jolą, z moją żoną, przekazujemy dzieciom instrukcje, pouczamy ich na różne sposoby i w różnych innych kontekstach. Czy to poprzez codziennego czasu czytania Pisma Świętego, tak zwanej społeczności rodzinnej, o której krótko powiem za chwilę, czy to przy posiłkach, czy to przy okazji różnych innych czynności, które wykonujemy razem. Wspólna jazda samochodem. Tak, jedziemy na przykład do Poznania na egzaminy. Wjeżdżamy do Poznania. Pytamy, jaka rzeka płynie przez Poznań. No, Zuzia wieje. Warta. Dobrze. Którego dnia Bóg stworzył wody? Ale zobaczcie, mówię to jako przykład tego, że nie ma straconych dni i sytuacji, jeśli chodzi o uczenie naszych dzieci patrzenia na świat oczami Pisma Świętego. Wspólna gra, która uczy na przykład zasad, nie wiem, honoru, uczciwości, przestrzegania zasad. Tak ten świat jest skonstruowany. Wspólny spacer, wyjście na mecz. Tutaj rada jest następująca. Używaj czasu, który masz, który spędzasz z dzieckiem, na przekazywanie mu po prostu mądrości o Bogu, o Jego Słowie i o świecie, w którym żyje. Ucz go patrzeć na świat oczami Słowa Bożego. I tak czasami jest, że jako ojcowie, jako mamy, jesteśmy zajęci naszymi obowiązkami, na przykład zawodowymi. Myślimy, no trochę brakuje nam tego czasu z dziećmi. Ale tutaj pytanie brzmi, ale jak wykorzystujesz ten czas, który masz? A na pewno ten czas jakiś masz. Piąta Księga Mojżeszowa, którą czytaliśmy na początku, mówi, że pouczajmy dzieci, jak tylko otworzą oczy. Przez cały dzień. To nie jest tak, że mamy tylko ten czas zarezerwowany w takich a takich godzinach. Wykorzystuj różne okazje, żeby mówić im o Bogu. Ucz ich Bożego Słowa. Ucz ich Bożego Słowa. Pamiętajcie, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Ucz się od Salomona. Pamiętacie, jak były pisane przypowieści Salomona, Księga Przysłów. Salomon co robił? Obserwował świat. Spoglądał na mężczyznę, spoglądał na kobietę, spoglądał na zwierzęta, na owady, na rośliny i mówi: synu, spójrz. Spójrz na mrówki. Spójrz na, nie wiem, współżycie mężczyzny z kobietą. Spójrz na owady. Spójrz na słońce. I ucz się duchowych prawd. Ucz się czegoś na temat Bożego świata. Świat jest bowiem Bożą tablicą, którą powinniśmy używać do uczenia naszych dzieci. Ucz się od mrówek leniwcze. Ucz się od borsuków, mówi Salomon. Ucz się od lwa. Patrz na gwiazdy, na drzewa, na kwiaty. Spójrz na małżeństwo. Spójrz na ojcostwo. Spójrz na kobietę. To są wszystko ilustracje duchowych prawd, o których mówi Pismo Święte. Niekiedy rodzice mają obawy, gdy ich dziecko obejrzy, nie wiem, jakąś bajkę, film, książkę, która lansuje jakieś niebiblijne poglądy. I słuchajcie, od tego nie odetniemy naszych dzieci. Ja na przykład w dzieciństwie bardzo do dzisiaj lubię komiksy Thorgal. Moje dzieci ostatnio złożyły się na Thorgale. Chciały po prostu uzupełnić całą serię. Lubię tę książkę, jest bardzo taka prorodzinna, ale są tam pewne momenty, które przekazują niezbyt biblijne wartości. I to nie jest dla mnie okazja, żeby mówić, nie czytaj tego. To jest raczej okazja, żeby z nimi o tym porozmawiać. Co tu jest antybożego? Co tu jest złego? Słuchajcie, od takich rzeczy nie odetniemy naszych dzieci, chyba że zostaniecie amiszami. Ale naprawdę nie powinniśmy ich od tego odcinać. To ostatecznie nawet nie jest problem. Problemem jest raczej pozwalanie naszym dzieciom na niezależność, na czytanie książek, oglądanie bajek bez naszej kontroli, bez naszej wiedzy, kto ich poucza, kto jest ich nauczycielem. Jeden z pastorów powiedział, że kiedy był mały, to jego babcia uczyła go, posługując się negatywnymi przykładami i mówiła tak: nie bądź jak inni chłopcy, bądź dobry. Innymi słowy, nie obawiaj się negatywnych przykładów dla waszych dzieci również, jeżeli potrafisz ich używać jako tablicy edukacyjnej. I znowu, tak robi Salomon. Salomon mówi tak: spójrz na nierozumnego młodzieńca, który idzie w pobliżu domu cudzołożnicy. Jego końcem jest śmierć. To jest głupota. Boże Słowo mówi tak: spójrz na głupich i złych synów Helego. Spójrz, jak skończyli, kiedy nie słuchali pouczeń swojego ojca i lekceważyli Boże prawo. Chrystus mówi: spójrz na tego bogacza, który wrzuca jałmużnę na pokaz. Ucz swoich dzieci podobnie. Spójrz na swojego kolegę. Jest leniwy, więc nie umie czytać, nie umie mnożyć. Spójrz na tego wyjącego wokalistę w Must Be The Music. To jest muzyka. Tak? Możemy używać tych rzeczy jako tablic edukacyjnych. Ale punkt jest taki, musisz się tym interesować. Kształtować myślenie dzieci, rozmawiać z nimi, co oglądają, co czytają, a nie czekać, aż nasiąknie na tyle, że nie będą już chciały mieć z Kościołem nic wspólnego i wtedy liczymy na to, że ale Duch Święty niech w końcu zrobi to wielkie boom w ich życiu, niech ich nawróci w końcu i wszystkie te niebiblijne schematy myślenia, którymi nasiąkło do 16 roku życia, nagle ulocą w powietrze, bo Duch Święty przemieni ich myślenie. Nie tak to ma wyglądać. Nie tego Bóg uczył Abrahama, kiedy miał wychowywać Izaaka. Nie tego uczyła mama i babcia Tymoteusza, o którym czytamy, że od niemowlęctwa znał pisma. Także wracając do tego, co dzieci oglądają lub czytają. Znowu Chesterton, polecam jego książki. Bardzo, bardzo dobra rzecz, bardzo, bardzo intelektualnie wyostrzony, a przy tym naprawdę Boży człowiek. Powiedział tak: książka bez złego charakteru jest złą książką. Książka bez złego charakteru jest złą książką. Dlaczego? Dlatego, że najlepszą książką na świecie jest oczywiście Biblia, która ma zły charakter, a nawet więcej niż jeden. Biblia zawiera negatywne postacie, ale ponoszą one klęskę. Zbierają gorzkie owoce swojego grzechu i wyrządzonego zła. Także dobrze jest, jeżeli nasze dzieci uczą się historii, gdzie mamy jasno zarysowane dobre i złe charaktery. No problem właśnie zaczyna się, kiedy to jest jakoś tam rozmyte. Ale nawet to można pokazać dzieciom, że czasami tak jest w życiu. Że nie ma, że są sytuacje, kiedy czasami trudno jest jednoznacznie ocenić, jak się powinno postępować. Powinniśmy modlić się też o Bożą mądrość w danych sytuacjach. Możesz powiedzieć tak na przykład. Jeżeli wasze dzieci lubią Gwiezdne Wojny. Spójrz na Lorda Vadera. Dlaczego przeszedł na złą stronę mocy? Powodem była pycha młodego Anakina. Przypomina ci to coś? Jakąś biblijną prawdę na temat pychy i upadku? Dalej, zapytaj, w jaki sposób Luke w ostatniej części pomógł mu w nawróceniu, przejściu na dobrą stronę mocy? Kiedy czytają na przykład Władcę Pierścieni, spójrz na orki, spójrz na smoki, spójrz na Sarumana z książek Tolkiena. Czego nas uczą? W jaki sposób możemy my, czytając tę historię, uczyć się, jak bronić się przed diabłem czy pokusą? Czytacie na przykład dzieciom historię o Szewczyku Dratewce i mówicie, no pomyśl teraz, pomyśl o innym smoku. Pomyśl, kto zdeptał łeb smoka, łeb węża w Biblii. No, odpowiedź brzmi najdzielniejszy rycerz, wielki wojownik, który został królem. Dlaczego to zrobił? Dlaczego zdeptał łeb węża? Żeby uwolnić dziewczynę. Jaką dziewczynę? Najpiękniejszą na świecie? Nie. Bardzo brzydką, bardzo oszpeconą, ale zajął się jej leczeniem, zajął się jej uczeniem, zajął się jej ochroną, oczyszczaniem i ostatecznie pojął ją za żonę. Tak? Mam nadzieję, że widzicie tutaj analogię do Ewangelii. Ewangelia jest o tym samym. I każda dobra baśń opiera się na schemacie Ewangelii, że jest wielki wojownik, jest rycerz, który niszczy łeb smoka, żeby uwolnić dziewczynę i pojąć ją za żonę. Każda dobra baśń opiera się na tym schemacie. Używajmy tych rzeczy, żeby mówić dzieciom o Ewangelii. Czyli kiedy mówimy o chrześcijańskiej edukacji, nie mówimy o takiej jakiejś sztuczności. Powiem jeszcze o społeczności rodzinnej, ale nie chodzi tylko o to, że powiemy, no to teraz usiądź, ja ci przeczytam Biblię i ci powiem, czym jest Ewangelia. Używajmy codziennych kontekstów i naturalnych sytuacji. Każdy dobry film, każda dobra baśń, książka opiera się na tym schemacie. Czytam o brzydkim kaczątku. Mówimy, słuchaj, wiesz co, Chrystus też był takim, może nie był, ale był uważany za brzydkie kaczątko. Od samego początku oczywiście był łabędziem, ale ignorancja otoczenia sprawiły, że nie był uważany, nie był rozpoznany jako łabędź. Świat go nie poznał. Był odrzucony, był wzgardzony. Ten niechciany, nierozpoznany łabędź odszedł. Ale kiedy powraca, no to nikt już nie może zaprzeczyć, że to jest królewski ptak. I znowu, mam nadzieję, że widzicie analogię do Chrystusa. Można tego używać. Nie wiem, czy to było w umyśle Andersena, kiedy to pisał, ale to nie ma znaczenia. Wy możecie używać tych rzeczy jako tablic edukacyjnych. Jeśli dziecko jest starsze, można zabrać się na przykład na Hobbita do kina. Na przykład taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy i w uszy. Gandalf, mimo że był potężnym czarodziejem, wyznał w pierwszej części wobec Bilbo, że się boi. Powiedział, że obecność niepozornego Hobbita dodaje mu sił i odwagi. Tak? I znowu, możecie powiedzieć, czy nie tak było z Chrystusem w ogrodzie? Lękał się. Był Synem Bożym, miał moc, ale lękał się i powiedział do uczniów, czy nie moglibyście czuwać ze mną, bo się lękam. Powiedzcie o słowach Bilba, który wyrusza z krasnoludami na ciężką podróż, opuszczając własny wygodny dom. Dlaczego go opuszcza? I Bilbo wyznaje, bo chciałem pomóc wam, krasnoludom, w odzyskaniu waszego domu, który wy straciliście. To zrobił Chrystus. Opuścił swój dom, niebiański dom, wyruszył, stał się człowiekiem, jednym z nas, żebyśmy my mogli odzyskać nasz dom. Powiedzcie o słowach Gandalfa, który powiedział, małe, drobne gesty miłości i szacunku każdego dnia są w stanie wywalczyć więcej dobra. Drobne gesty miłości i szacunku każdego dnia są w stanie wywalczyć więcej dobra. I znowu, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, żadna szklanka podana komuś, szklanka wody, podana komuś ze względu właśnie na Chrystusa, nie pozostanie niezauważona. Krótko mówiąc, powinniśmy nie tylko właściwie czytać Biblię, ale właściwie czytać świat, właściwie czytać książki, właściwie oglądać filmy, a nawet must be the music, żeby widzieć naprawdę wiele tych przełożeń, o których Bóg chce nas nauczyć. To jest Boży świat, to nie jest szatański świat, to jest Boży świat. Świat jest Bożą tablicą, która ilustruje nam Ewangelię, Boże prawdy, Jego charakter. O tym wszystkim mówili z do Rzymian w pierwszych rozdziałach. Bóg objawił nam siebie, swoje prawdy, swój charakter poprzez stworzony świat. Także pamiętajmy, że w biblijnym wychowaniu nie ma straconych dni. Tak? Jeżeli zabierasz syna na ryby, albo twój mąż zabiera syna na ryby, no to dobrze, żeby pamiętać, że nie chcę, żeby ten dzień był stracony, jeśli chodzi o chrześcijańską edukację. Na przykład nadziewając robaczki na haczyki, można uczyć naprawdę wielu prawd na temat życia, na temat duchowego życia. Na przykład, jak działa haczyk i przynęta w życiu. Jak działa szatan? Jakimi przynętami się posługuje? Jeżeli dziecko jest starsze, można powiedzieć o haczykach czy przynętach w polityce, na przykład. Nasze dzieci bardzo lubią, kiedy oglądam z nimi ich ulubione bajki, kiedy interesuje się treścią ich książek. Dla nas zazwyczaj, jak bajka leci w telewizji albo dziecko coś czyta, to dla nas, rodziców, dla mnie również, to jest taki czas, mogę się wyluzować, jest chwila ciszy w domu. Staramy się wtedy wymówić, jak możemy, żeby po prostu zająć się czymś innym, bo dziecko ma chwilę dla siebie. Ale pamiętajcie, będzie taki czas w naszym życiu, kiedy dzieci już nie będą nam przeszkadzały. Raczej same będą dążyły, że za dużo, już możesz iść. Kiedy będą chciały, żebyśmy my nie byli zbyt często blisko nich. Dlatego korzystajmy z czasu, który mamy. Tak, obejrzyjmy z nimi ich ulubiony film czy bajkę, nawet jeżeli to jest trzeci, czwarty raz dla nas, i zapytajmy, co ci się tutaj podoba? Czy uważasz to za wartościowe? Kto jest twoim bohaterem, ulubionym bohaterem? Dlaczego? Czy przypomina ci w czymś Jezusa? Czy zły charakter przypomina ci w czymś szatana? Tak, i najlepszą tutaj ilustracją są oczywiście filmy czy bajki z happy endem. One zawsze opierają się, albo na ogół, na tym schemacie Ewangelii. Ukąszony, wpięty bohater w pierwszej części historii niszczy łeb węża, uwalnia dziewczynę, ratuje rodzinę i żyją długo i szczęśliwie. W naszej rodzinie, oprócz takich codziennych interakcji, czy to w samochodzie, czy kiedy gramy w jakieś planszówki, mamy też ten czas, o którym wspominałem, takiej rodzinnej społeczności przy Biblii, modlitwie. I powodów jest kilka. Jeden z nich jest taki, że to, czego uczymy się, chociażby podczas niedzielnego nabożeństwa, powinno mieć miejsce na co dzień. To nie jest tak, że żyjemy w jakimś izolowaniu. Mamy niedzielę, jako uświęcony dzień na nabożeństwo, ale potem już żyjemy swoim życiem. To są tutaj, widzę, też tatusiowie. To jest, słuchajcie, bracia, nasze powołanie, żebyśmy dbali o te rodzinne społeczności. Jeżeli tu jest mama, a nie praktykujecie domowej społeczności, to zachęcam, żeby porozmawiać też z mężem delikatnie, nie pouczać, zachęcić go do tego. I słuchajcie, to nie musi być długi czas. Tu nie trzeba naprawdę jakiejś dogłębnej znajomości teologii. U nas na przykład w rodzinie staramy się codziennie dbać o taki czas wieczornej społeczności, około 20 minut dziennie. Sami możecie ocenić, na ile w waszej rodzinie, dla waszych dzieci byłoby to najkorzystniejsze, ale ważne jest to, żeby być w tych rzeczach wytrwałym i systematycznym. I taki czas społeczności rodzinnej to jest jak kropelki deszczu, które drążą skałę przez 20 lat, czy jak tylko dzieci są w naszych domach. Na trwałe zmiany trzeba czasu, ale zobaczcie, Bóg daje nam ten czas. Kilkanaście lat, 20 lat, 20 parę lat, ale chciejmy go wykorzystać. Korneliusz Van Til, w moim przekonaniu najwybitniejszy apologeta chrześcijański, mówiąc o wychowaniu chrześcijańskim i chrześcijańskiej edukacji w swoim domu, napisał tak. W naszym domu nie padały tropikalne deszcze, zawsze była jednak podwyższona wilgotność. Cała atmosfera przepełniona była słowem. Nie padały tropikalne deszcze, zawsze była podwyższona wilgotność, cała atmosfera przepełniona była słowem. Innymi słowy, nie musisz wymyślać nie wiadomo jak długich, wymyślnych kazań dla swojej rodziny. Zachęcam, żeby zaśpiewać jedną, dwie pieśni, przeczytać jakiś fragment z Pisma Świętego, nawet niekoniecznie dyskutować o nim. Naucz swoje dzieci Ojcze Nasz, chwała Ojcu, wierzę w Boga, kredo apostolskie, nicejskie kredo. To są takie absolutne podstawy. Stwórz atmosferę do modlitw dzieci ich własnymi słowami. Od czasu do czasu porozmawiajcie, jak wyglądał dzień, co było zachęcającego, co zniechęcającego. Módlcie się o siebie nawzajem. Do dzisiaj pamiętam modlitw, których uczyła mnie moja mama, kiedy byłem mały. I oczywiście nie za bardzo rozumiałem je, nie za bardzo potrafiłem zrozumieć, czym jest na przykład Trójca Święta, ale jestem jej wdzięczny, że nauczyła mnie apostolskiego kredo, że nauczyła mnie Ojcze Nasz. Dopiero z czasem zacząłem rozumieć, jaka treść stoi, kryje się za tymi słowami. I to jest ważna rzecz. Powinniśmy regularnie modlić się o nasze dzieci, dlatego że one, podobnie jak my, biorą udział w duchowych bitwach. Pamiętacie, dzieci z całym ludem opuściły Egipt i przechodziły przez te same wyzwania, przez te same trudy i problemy, co lud Boży w drodze do ziemi obiecanej. Pomyślcie, czy wasze dzieci w tym boju są otoczone twoją modlitwą, czy są otoczone cotygodniową modlitwą Kościoła o nie? To są ważne rzeczy. Pamiętajcie, co Bóg mówi na ich temat. Mówi, moje potomstwo, święci, odkupieni, módl się, żeby dojrzewały w Chrystusie, módl się o ich wiarę, miłość do Boga, ich bliźnich. Módlmy się o nich na osobności, kiedy nie ma ich z nami, ale też ważne jest, żeby słyszały nasze modlitwy, żeby widziały, że zależy nam na ich wierze. Tak, kiedy na przykład my mamy ten czas społeczności rodzinnej, to co jakiś czas imiennie, konkretnie modlisz się o każde z dzieci. Tak? Panie, dziękuję Ci za uczynność Janka dzisiaj, że pomógł mamie w jej pracach. Dziękuję Ci za uczynność Zuzi. Dziękuję Ci, Panie, za radość Mai. Tak w ten sposób widzą, że dla mnie, ale też dla Boga, to nie jest bez znaczenia to, co robią. To jest zauważalne, to jest chwalone. Także słuchając Twoich modlitw, niech będą uczone, że ich powodzenie, ich zdrowie, ich zaopatrzenie, ich duchowa pomyślność zależy od Bożego błogosławieństwa. Ale chciałbym, żebyście skupiali się nie tyle na metodach, ile bardziej na takich ogólnych zasadach. Tak? Podałem kilka metod jako przykłady, ale nie chodzi o to, żeby czerpać z nich, na żywca. To są jedynie przykłady, których możecie używać jako inspiracji do waszego wychowania. Ale tutaj jest jedna taka główna myśl, główna zasada. Chrystus nie jest gościem niedzielnym. Chrystus nie jest dodatkiem w naszych domach. Jest fundamentem, jest Panem. I tą duchową woń Chrystusową, ci, którzy wchodzą do naszego domu na przykład, powinni czuć od początku. To jest dom, który żyje Chrystusem. On nie jest tutaj gościem. Także starajmy się wyrażać właśnie tą prawdę, jak możemy. Jak uczymy, jak postępujemy, jak rozmawiamy z naszym małżonkiem, jak postępujemy wobec gości, jak odzywamy się do naszych dzieci, czy potrafimy czasami, nie wiem, powiedzieć im przepraszam, wybacz mi. Niech nasze domy żyją Chrystusem na co dzień. Temat chrześcijańskiej edukacji, ten wykład zakończę jeszcze jednym aspektem, krótko będzie, tak już króciutko, jeden aspekt zapewnienia im chrześcijańskiej edukacji też w kontekście Kościoła. Nasze dzieci, podobnie jak my, mają dwóch rodziców, czy fizycznych rodziców, tatę i mamę, ale mają też duchowych rodziców, tatę w niebie i matkę Kościół, tak jak nazywa Kościół Boże Słowo, list do Galacjan i też ojcowie Kościoła. Czyli myśląc o biblijnej edukacji, musimy myśleć tutaj w sposób kompleksowy. Szkoła, Kościół, rodzina to nie są trzy instytucje, które konkurują, jeśli chodzi o wpływ na nasze dzieci, ale wzajemnie się wspierają. Muszą mieć ten sam cel. Nie ma chrześcijaństwa bez Kościoła. A silnikiem każdego zdrowego Kościoła jest oczywiście nabożeństwo. I tu ważna jest dbałość o nie, o uwielbienie, o zaangażowanie naszych dzieci, też w kontekście Kościoła. Jeśli chcemy mieć naprawdę uczniów, którzy są dojrzali, którzy są zaangażowani, a nie jedynie obserwatorami. Pięć krótkich myśli tutaj. Po pierwsze, dzieci muszą widzieć, że nabożeństwo, na które ty uczęszczasz, jest spotkaniem z Bogiem, a nie o Bogu. Tak, to pomoże im w uczestnictwie. To nie jest grupa biblijna w większym gronie. To jest spotkanie z Chrystusem w Jego świątyni. Po drugie, twoje dziecko powinno wiedzieć, że nabożeństwo nie jest spotkaniem z Bogiem w ogólności. Nie jest spotkanie z jakimś Panem. Ostatecznie nawet nie jest spotkaniem z jakimś Jezusem, chociaż często pewnie padają te słowa Jezus, Pan, Bóg. Niech się uczy, że twój Kościół, że ty wierzysz w konkretnego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nasze dzieci powinny wiedzieć, że Bóg, którego wierzymy, jest trójjedyny i powinny się tego nauczyć już bardzo wcześnie. Po pierwsze od ciebie, po drugie w kościele, do którego uczęszczasz. To oznacza, że publiczny kult, pieśni, modlitwy, liturgia powinny być przesycone odniesieniami do prawdziwego Boga, w którego chcemy, żeby nasze dzieci wierzyły, czciły i kochały. Po trzecie, dbaj o własne zaangażowanie w kościele. Dziecko stoi obok ciebie. Jestem przekonany, że co jakiś czas spoglądam na ciebie. Co mój tata, co moja mama wyprawia na tym nabożeństwie? Co oni robią? I słuchajcie, dzieci się uczą. Patrzą. Jeżeli stoisz tak, jeżeli stoisz niezaangażowany, jest to bardzo ważna lekcja dla twojego dziecka. A mianowicie polega na tym, że do kościoła chodzi się po to, żeby odczekać te półtorej godziny. Żeby troszeczkę sobie poobserwować. Anemiczne zaangażowanie, brak zaangażowania rodzi anemiczne dzieci. Rodzi, pod względem duchowym oczywiście. Rodzi niezaangażowane dzieci. Jeżeli uczysz dziecko, no ale uwielbiaj Boga, ale ty tego nie robisz. Jeżeli mówisz dziecku, ale bierz udział w liturgicznym dialogu, odpowiadaj na słowa pastora czy księdza, ale sam tego nie robisz, to dziecko się uczy. No nie ma się co wygłupiać. To jest dla tych jakichś takich bardziej oszołomiastych, zaangażowanych chrześcijan, jakichś dziwaków. Ja jestem tutaj. Jestem jak mój tata, moja mama. Mam do tego dystans. Czwarta rzecz, przedostatnia. Nie tylko zwracajmy uwagę na to, jak się czujemy na nabożeństwie, ale jakie schematy ono ustanawia dla naszych dzieci. Innymi słowy, czy są mile widziane? Czy schemat, woń twojego kościoła powoduje, że dzieci są jego domownikami czy gośćmi? Na ile możesz, sam dbaj o to pierwsze. Wiadomo, że jest to w pierwszej kolejności zadanie starszych, zadanie pastorów, duchownych, ale ty również, jako część Kościoła, dbaj o to, żeby i twoje dzieci, i dzieci innych członków Kościoła były mile widziane w zborze czy w Kościele. Zadaj sobie na przykład takie pytania, czy witasz się z nimi, czy znasz ich imiona, nie mówię tylko o twoich dzieciach, czy znasz imiona innych dzieci, czy rozmawiasz z nimi, czy zagaisz, jak tam w szkole, czy wszystko dobrze, czy czymś się martwisz. Słuchajcie, to są nasi młodsi bracia w Chrystusie. Troszczmy się o nich, tak jak troszczymy się o siebie nawzajem. I piąta rzecz, ostatnia w kontekście nabożeństwa. Czy samo nabożeństwo jest dla nich? Innymi słowy, czy jego schemat, jego przebieg angażuje nasze dzieci do uczestnictwa w pieśniach, wspólnych formułach liturgicznych, do wznoszenia rąk, klękania, do modlitw, do wspólnego wyznania wiary, czy są mile widziane na przykład przy stole pańskim, tutaj nie będę tego drążył, ale to jest też jeden z tych aspektów, czy też nabożeństwo czyni je takimi raczej biernymi słuchaczami, gośćmi, którzy no najlepiej jeszcze w połowie, żeby nam nie przeszkadzały, niech sobie wyjdą. Także mówiąc o wychowaniu w kontekście Kościoła również, zwracajmy uwagę że na to, że nabożeństwo wyznacza pewne schematy w naszym życiu i życiu naszych dzieci. Niekoniecznie wyznacza w taki sposób jasno zakomunikowany, ale to jak wygląda, jak przebiega, jaka jest atmosfera, czy dzieci są mile widziane. Od nabożeństwa zaczynamy tydzień i to jest również bardzo ważna forma edukacji. Także sami angażujmy się, jeżeli widzimy jakieś problemy w tym względzie, to też rozmawiajmy, tak? Rozmawiajmy w pokojowy, delikatny sposób z tymi, którzy za te rzeczy odpowiadają w naszych wspólnotach. Także na tym zakończę ten pierwszy wykład. Zróbmy teraz 15-minutową przerwę.